Dzisiaj chciałbym mówić o pierwszej wyprawie misyjnej młodego zboru, jakim był zbór w Antiochii. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, rozdział 13. Czytać będziemy wersety od 1 do 12. Taki młody zbór, a już zaczął myśleć o tym, aby czynić misję. Ile mogli mieć lat jako zbór? Wydarzenia, o których czytamy, mogą mieć miejsce w latach 42-44, a więc maksymalnie, a na pewno mniej niż lat ile? 10. Taki młody zbór. I żyją już tym, aby to, co otrzymali, przekazać dalej. Aby podzielić się tym, czego sami doświadczyli. Dlaczego tak się stało? Można by zadać pytanie. Czemu myślą o tym? Czy nie mieli wystarczająco dużo spraw i problemów, aby walczyć o życie i o wspólnotę, jaką byli w tym potężnym, 500-tysięcznym, pogańskim, sekularyzowanym mieście, ociekającym różnego rodzaju kultami pogańskimi, na wskroś świeckimi zabawami i stylem życia? A tak, kluczowym był przykład tych, którzy przynieśli Ewangelię do Antiochii z Jerozolimy, uciekając przed prześladowaniami. Przykład, który został zaszczepiony i który w naturalny sposób był potem powielany. Przeczytajmy pierwszych trzy wersety i przyjrzyjmy się tak ogólnie temu zborowi. W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon zwany Niger i Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który się wychował razem z Herodem Tetrarchą i Saul. Gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, po odprawieniu postów i modlitwy, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A więc 500-tysięczne miasto, tak, daleko na północy. Mówiliśmy o tym, William Berkeley pisze, że jest ono synonimem zbytku, rozpusty, słynęło z wyścigów rydwanów, imprez rozrywkowych trwających dosłownie dzień i noc. I dziś powiedzielibyśmy, że Antiochia oszalała na punkcie sportu, hazardu i niemoralnych imprez czy wydarzeń. Największą sławę, mówiliśmy również o tym, zdobyła świątynia Dafne, oddalona przeszło 10 kilometrów od miasta i to było już totalne miejsce rozpusta, więc ludzie przyjeżdżali do Antiochii, a potem w tym swoim marszu za miasto szli, aby oddawać cześć tej bogini, co było powiązane z niemoralnymi czynami. No właśnie w tym mieście upodobało się naszemu Panu, aby powstał zbór. Zobaczcie, jakie jest to niezwykłe zestawienie. Dokąd, można powiedzieć, dotarł nasz Pan? Dokąd poprowadził swoich ludzi nasz Pan? Bo na podstawie tego, co czytamy w Ewangeliach i na podstawie tego, jaki był nasz Pan Jezus, wiemy, że On szukał tych, którzy są zgubieni. On pragnął nieść im ratunek. On chciał zbawiać ludzi, którzy byli pogrążeni w ciemności i w grzechu. I to miejsce jest bodajże najlepszym miejscem, które odpowiada naturze naszego Pana, bo tam było całe mnóstwo zgubionych ludzi żyjących w ciemności. A więc powstaje zbór, który stanie się epicentrum misji w całym Cesarstwie Rzymskim, tak w Azji Mniejszej, jak i w Europie. I chciałbym, żebyśmy krótko spojrzeli, ponieważ Łukasz przedstawia nam pięciu liderów, pięciu kaznodziejów tego zboru. I właśnie mamy tutaj ich wyszczególnionych. Barnaba, no wiemy, że jest to Żyd, Lewita, rodem z Cypru, który nawraca się, daje niezwykły przykład swoim życiem tam w zborze w Jerozolimie, potem przez ten zbór jest posłany do Antiochii, gdy dowiadują się, że tam Ewangelia zaczyna zdobywać nowe terytoria, nawracają się ludzie, on jest tam zaangażowany w to dzieło. Jak widzimy, pozostaje w tym mieście, mimo że był związany ze zborem wcześniej w Jerozolimie. Druga osoba, Symeon, zwany Nigrem, Niger, to był człowiek, który z pewnością był Żydem, ale musiał mieć ciemną skórę, może nawet czarną. I stąd właśnie takie określenie, a więc mieszkaniec północnej Afryki, który gdzieś być może z tymi innymi przybył w dzień Pięćdziesiątnicy do Jerozolimy, a potem na skutek prześladowań opuszcza to miasto i dociera również do Antiochii, dzieląc się Ewangelią. Podobnie jest z Lucjuszem Cyrenejczykiem, tylko tu już mamy człowieka z kręgów rzymskich, a więc zupełnie innej kultury, ale również z Cyreny. I w końcu mamy Manaena, który wychowywał się z Herodem Tetrarchą, a więc Herod Antypas, który też był, no, czytając Ewangelię, mamy właśnie w tle tę postać. A więc człowiek znający dwór na wskroś, człowiek znający kulisy polityki i tej krajowej, i tej dworskiej, i tej zagranicznej, można by powiedzieć reprezentujący środowiska arystokracji dworskiej. I w końcu Saul, Żyd rodem z Tarsu, faryzeusz starannie wykształcony w zakonie u boku Gamaliela, reprezentujący radykalne ugrupowania takie przebudzeniowe, odnowowe, religijne Izraela. Tak różni ludzie z różnych środowisk kultury, z różnych środowisk społecznych, różnego stanu w jednym miejscu. Czy to jest możliwe? A spójrzmy na siebie. Gdybyśmy się tak rozejrzeli po sali, to byśmy zobaczyli, jak bardzo różni tutaj siedzimy na tej sali, z różnych miejsc, z różnymi doświadczeniami, z różną historią, z różnych środowisk, a jednak połączeni osobą i dziełem Jezusa Chrystusa. Czytamy, że ludzie ci byli prorokami i nauczycielami w zborze w Antiochii. I co to w ogóle oznacza? Oznacza to, że znajomość Słowa Bożego przekładała się u nich na codzienne życie, a więc na ich piękne, biblijne, pobożne życie dzisiaj oraz wskazywała im kierunek na przyszłość. I w ten sposób oni również kształtowali zbór w Antiochii poprzez nauczanie Słowa Bożego. Słowo Boże jest przede wszystkim Bożą prawdą skierowaną do nas, abyśmy żyli pięknie i żyli owocnie dla Boga. Bóg daje nam nadzieję na dzisiaj i daje nam nadzieję na przyszłość. I ze Słowa Bożego wszystko to możemy wyczytać i Słowo Boże może nas do tego skutecznie zainspirować. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tą informację prorocy i nauczyciele jako ludzie, którzy rozumieją Słowo Boże i dają się nim inspirować również na przyszłość. Drodzy, zbór liczy sobie nie więcej niż 10 lat, a myśli o tym, aby zanieść świadectwo Ewangelii do innych regionów. Dlatego, że tak wcześniej stało się z nimi. Wszystkie tutaj wymienione osoby nie pochodzą z tego miasta. One tam dotarły, przyniosły przykład, Ewangelię, świadectwo i dlatego ci ludzie wyrastają w takiej atmosferze. A więc to, czym się karmimy jako zbór, ma potem przełożenie na naszą charakterystykę, na nasze otwarcie na innych ludzi, na nasze zwyczaje, na nasze marzenia i na nasze cele. Nie ma zdrowego zboru bez misji. Misja jest niczym narzędzie Boże, które oczyszcza zbór ze wszystkich infekcji. Misja sprawia, że akcent z problemów wewnętrznych jest przeniesiony na dzielenie się Ewangelią na zewnątrz. Misja sprawia, że sprawy drugorzędne nigdy nie staną się pierwszorzędne, ponieważ pierwszorzędnym jest ratowanie zgubionego świata. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że tak zbór w Jerozolimie, jak zbór w Antiochii ma właśnie taki priorytet. Nieść Ewangelię dalej. Zostaliśmy pobłogosławieni, chcemy błogosławić innym. Otrzymaliśmy, chcemy podać dalej. Takie bardzo proste słowa i bardzo wymowny obraz. Skoro dostaliśmy, powinniśmy również dawać i stać się źródłem błogosławieństwa. I piękne jest to, że ten młody zbór właśnie jest takim zborem, taką wspólnotą. Ten dzisiejszy fragment mówi nam, że w Bożym Królestwie nie ma braków. Są za to nierozpoznane powołania, nierozpoznane obdarowania, odrzucone powołania i odrzucone obdarowania. Jeżeli Słowo Boże nam mówi, że w Jezusie Chrystusie zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, to jeżeli zbór stoi przed dylematem, na przykład nie ma kogoś do tej służby, brakuje na przykład nam nauczycieli w szkółce niedzielnej. No nie brakuje, ale brakuje nam nauczycieli, prawda? Albo brakuje nam śpiewaków w chórze, albo brakuje nam dyrygentów, prawda? I jeszcze wiele innych osób. To wcale nie znaczy o tym, że jest faktyczny brak tych osób. Tylko to oznacza, że nie rozpoznano powołania, nie odpowiedziano na powołanie, które Bóg składa w nasze życie, ponieważ w dziele Jezusa Chrystusa nie ma braków. Nasz Pan jest zamożny i bogaty. A tym bogactwem jesteśmy my, odrodzeni ludzie, których On powołuje. Pozwól, że Cię zapytam, czy odpowiedziałeś już na Boże powołanie? Czy wiesz, jaki jest Boży plan dla Twojego życia? A dzisiaj będziemy obserwowali, jak Saul staje się, jak od Saula staje się Pawłem i już tym Pawłem zostaje, jak pewne wydarzenia w obrębie zboru, one kształtują Saula i czynią go tym, kim chciał go widzieć Jezus Chrystus. Jest to, myślę, niezwykle pasjonująca podróż. Usługujący i zbór modlą się i poszczą, bo wiecie, z misją jest tak, że trzeba wiele modlitwy i postu, my o tym wiemy. I dzisiaj również chciałbym, abyśmy zaprosić nas, abyśmy zintensyfikowali modlitwę o misję. Zaraz wam powiem czemu, ale zawsze się modlimy o misję. Zawsze, prawda? Dzieje się tyle wydarzeń dookoła nas, dzieje się tyle wydarzeń w zborze, modlimy się o to. Ale chciałbym dzisiaj, abyśmy zaczęli modlić się, podobnie jak robił to zbór w Antiochii, świadomie wołając do Pana o to, abyśmy mogli stać się błogosławieństwem dla innych ludzi, dla innych miast, dla innych wiosek, dla innych terenów. A więc modlili się, pościli, studiowali Słowo Boże i doszli do wniosku, że coś trzeba zrobić z tym pięknem całym zgromadzonym w jednym miejscu, jakim są wszyscy zborownicy, i pobłogosławić innych. Że tego nie można trzymać jak w skarbcu bankowym, ale po prostu trzeba się tym podzielić absolutnie na zewnątrz. Że trzeba nieść Ewangelię dalej, a jeżeli tak, to potrzebni są do tego wypróbowani i godni polecenia ludzie. I słuchajcie, kto nadawał się z tej grupy najbardziej? A moglibyśmy powiedzieć, że dotychczasowa historia pokazuje, że rzeczywiście dwóch. Numer jeden z tej listy i numer cztery z tej listy. A więc Barnaba i Saul. Dlaczego? Barnaba dał wspaniały przykład w Jerozolimie. Nie wiem, czy wielu ludzi zrobiło to, co on, ale on, dotknięty sytuacją swoich rodaków, po prostu postanowił sprzedać ziemię, którą posiadał, A potem przyniósł te pieniądze i położył u stóp apostołów. A potem był tym człowiekiem, który miał takie przełożenie na innych wierzących, że nazwano go synem pocieszenia. Tak? Synem pocieszenia. To był człowiek, który niósł zachętę, który niósł takie podniesienie w imieniu Jezusa Chrystusa. I usługiwał w Jerozolimie, usługiwał razem z innymi i dał się wykorzystywać zborowi, bo był posłany z Jerozolimy do Antiochii. Ktoś by powiedział, co ja nie mam planów na życie, ale pojechał do Antiochii. Tam później, stamtąd pojechał dalej, bo do Tarsu odszukać apostoła Pawła, jeszcze wtedy Saula, przywiózł go z powrotem. A potem zebrali pieniądze i on razem z Saulem pojechali do Jerozolimy z tą całą ofiarą, ponieważ zbliżał się głód. Ale jednak kiedy zostawili te pieniądze, a więc byli ludźmi godnymi zaufania, jego serce bardziej już pałało do Antiochii niż do Jerozolimy i on razem z Saulem, ale również jeszcze z Janem Markiem wrócili z powrotem do Antiochii. To był człowiek, który się sprawdził. Był godny zaufania i właśnie dlatego Duch Święty i zbór wskazuje na niego. Ale jest jeszcze jedna osoba. Jest również Saul z Tarsu, starannie wykształcony w zakonie faryzeusz. Po swoim nawróceniu tak skutecznie działał w Damaszku. Może nawet przez 4 lata, a potem musiał uciekać, ponieważ nastawano na jego życie. Ktoś by mógł powiedzieć, już wtedy był gotowy, ale ani Pan, ani Kościół tak nie uważali. Musiało minąć 8 lat, w których Jezus przez swojego Ducha Świętego pracował nad tym człowiekiem i przygotowywał, aby stał się skutecznym narzędziem. I on również, kiedy Barnaba po niego przyjeżdża, jedzie z nim do Antiochii i tam buduje innych wierzących, a potem jadą do Jerozolimy w to niebezpieczne miejsce, przecież tam byli prześladowani liderzy i przywódcy, wiozą ofiarę, a potem z powrotem wracają i zajmują się wzmacnianiem, nauczaniem zboru pańskiego. Zobaczcie, kiedy zbór zaczyna modlić się, by wysłać kogoś, by błogosławić innym, zawsze jest stratny. Ponieważ oddali numer 1 i numer 4 ze swojej listy, jeżeli możemy mówić tak obrazowo. Ale oni nauczyli się, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Dzisiejsza historia ukazuje nam stawanie się Pawła. Przejście od Saula do apostoła Pawła. I wierzę, że bez środowiska zborowego nie byłoby to możliwe albo byłoby bardzo mocno opóźnione. Drodzy, obserwuję chrześcijan. Obserwuję ich stosunek do zboru. I widzę, że tak często zbór bywa postrzegany jako pewnego rodzaju przeszkoda, zbędny balast, ograniczenie, ale faktycznie Słowo Boże uczy nas, że Jezus przemawia przez zbór. I Jezus działa przez zbór. I pomijanie zboru w procesie wzrostu sprawia, że ludzie są chorzy i ludzie są pełni wad i upośledzeń duchowych. Czy jesteś związany ze swoim zborem? Czy dziękujesz Jezusowi za swój zbór? Czy wierzysz, że to jest miejsce, w którym Jezus pragnie, abyś wzrastał, abyś się rozwijał i stał się błogosławieństwem dla innych ludzi? Zachęcam Ciebie serdecznie, aby dzisiaj świadomie podziękować za swój zbór. A jeżeli mamy w głowie takie myślenie, że zbór jest tylko przeszkodą dla mnie, to oznacza, że jesteśmy w bardzo niebezpiecznym miejscu, ponieważ Jezus działa przez swój zbór. A więc od nawrócenia Saula minęło parę ładnych lat. On już był wtedy, można by powiedzieć, gotowy. O, jakbyśmy chcieli mieć takiego współpracownika, ale Jezus ukrył go w Tarsie na ładnych parę lat, w Antiochii i dopiero teraz, zobaczcie, może 44 rok, Duch Święty wskazuje na niego. Chociaż Jezus objawił Ananiaszowi w Damaszku, kim będzie Paweł, w roku 36. Tyle czasu. Czy jesteś gotowy poddać się temu Bożemu procesowi kształtowania i zaufać Mu w tym dziele? Właśnie w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale czytamy takie słowa. Pan rzekł do niego, idź do Ananiasza, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I po tych kilku latach, w czasie modlitwy, zbór pański i ci, którzy stoją na jego czele, mówią, Saulu, nadszedł czas, aby cię wysłać. Aby cię wysłać. Jak dobrze jest być rozpoznanym przez zbór i w zborze. Jak dobrze jest być odłączonym przez zbór, nie dyscyplinarnie, ale do dzieła Bożego. Jak dobrze być pobłogosławionym przez zbór, wysłanym i wspieranym przez zbór. To jest naturalna droga, kiedy zbór kładzie ręce na człowieka, który się sprawdził, potwierdził swoją przydatność i mówi, błogosławimy cię i będziemy modlić się o ciebie i będziemy pamiętać w modlitwie i będziemy cię wspierać. Czytamy dalej. Poproszę slajd. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr, a gdy przybyli do Salaminy, zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich, mieli też z sobą i Jana jako pomocnika. Przeszedłszy całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego czarnoksiężnika, fałszywego proroka Żyda imieniem Bar-Jezus, który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka rozumnego. Ten, przywoławszy Barnabę i Saula, pragnął posłuchać Słowa Bożego, lecz wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik Elymas, tak bowiem brzmi w tłumaczeniu jego imię, starając się odwrócić prokonsula od wiary. Mamy bardzo praktyczne nauczanie w Dziejach Apostolskich na temat tego, jak planowano w zborze misję. No popatrzmy na przykład na Dzieje Apostolskie, rozdział 9. Dlaczego apostoł Piotr udaje się tam, dokąd się udaje? Jak myślimy? Bo tam są inni wierzący. Ci, którzy byli w Jerozolimie, ale uciekli przed prześladowaniami. Pierwsza podróż misyjna apostoła Piotra to było po prostu odwiedzenie tych, którzy uciekli w Dolinę Saronu i byli w tych miastach, do których Piotr zachodzi, a więc Lidzie i Joppie. On tam odwiedza ich i czyniąc takie dzieło miłości, miłosierdzia, starania o nich, również głosi Ewangelię. I takie są następstwa tej wyprawy. A więc pierwsza rzecz, zbór ma zawsze ludzi w diasporze, ludzi, którzy mieszkają poza miastem i my również mamy takich zborowników. I moglibyśmy powiedzieć, że już takie dzieło jest czynione, brat Zenek jeździ i do Michałowa, i do Nowej Woli, mamy też dorożki, prawda, i inne miejscowości dookoła, gdzie po prostu mieszkają nasi bracia i siostry. I troska właśnie o naszych, o zborowników i zwiastowanie tam Ewangelii to był sposób na ewangelizację apostoła Piotra i pierwszej w ogóle wyprawy misyjnej zboru w Jerozolimie. A czym kieruje się Barnaba i Saul, kiedy wyruszają w podróż? Ktoś mógłby doszukiwać się wielkich powodów, ale ja wam powiem, Barnaba jedzie w pierwszym rzędzie dokąd? W swoje rodzinne strony. Jedź do rodziny, do bliskich, do znajomych i właśnie od Cypru, miejsca, z którego pochodzi, zaczyna dzieło ewangelizacji. Spójrzmy tylko na te dwie rzeczy. Jesteśmy tutaj tacy różni, pochodzimy z różnych rodzin. Ja ostatnio byłem na Podlasiu, zajechałem do Białej Podlaskiej i odwiedziłem moją rodzinę. Strasznie chciałem rozrysować drzewo genealogiczne. Brakowało mi tam pewnych szczegółów, nie wiedziałem kto, z kim, dlaczego. Zasiedliśmy do stołu i zaczęliśmy rozrysowywać, a ten pradziadek miał tylu synów, a ci synowie potem i córka mieli taką rodzinę i zrobiło się po prostu wszystko jasne. I wiecie, mamy bliskich, mamy mamy w rodzinie ludzi, którzy są wierzący oraz ludzi, którzy po prostu są niezbawieni. To jest pierwsze grono, które powinieneś wpisać w swój dziennik modlitwy, tak? I modlić się, Panie Jezu, uczyń mnie narzędziem, I poślij mnie do nich, aby mógł im zwiastować Ewangelię. Zawsze mamy grono swoich znajomych, z którymi się wychowywaliśmy, z którymi spędzaliśmy młodość i nasze drogi się rozeszły. I ty się nawróciłeś, a oni nie. To są ci ludzie, do których Jezus cię posyła w pierwszym rzędzie, o których możesz się modlić i którym możesz świadczyć, bo oni chętnie się zatrzymają, porozmawiają z tobą i zapytają, jak się masz, a ty będziesz mógł im opowiedzieć. I zobaczcie, jesteśmy z tak różnych stron, z różnych kręgów, jak w różne miejsca możemy dotrzeć. Bo różnorodność zboru, jeżeli jest ten zbór skupiony wokół osoby, nauczania i dzieła Jezusa Chrystusa, jest potężnym błogosławieństwem. Kościół jest bogaty, jeżeli ty i ja odpowiemy na powołanie i choćby zwrócimy się w kierunku naszych niezbawionych członków rodziny, naszych przyjaciół, znajomych, z którymi kiedyś tyle czasu spędzaliśmy. I dzisiaj chciałbym zaprosić nas, abyśmy kontynuowali modlitwę o nich tak zupełnie świadomie i celowo. Modlę się o tego wujka, o tą ciocię, o tego kuzyna, o tę kuzynkę. Mieć to w Biblii i w cichym czasie modlić się o nich. Modlić się o ludzi z rodziny, modlić się o ludzi z miasta, z którego pochodzimy, modlić się o te tereny i modlić się, by Bóg posłał kogoś z nas, może nas samych w te miejsca, aby zanieść im dobrą nowinę. W jaki sposób wygląda praca misyjna Barnaby? Chciałbym o tym powiedzieć, żebyśmy zobaczyli, jak oni działali. A to było po prostu zwiastowanie Ewangelii w synagogach. Oni szli od synagogi do synagogi, czytamy z opisu Łukasza, szli powoli, nie śpiesząc się, tak jakby dając się złapać, prawda? Tym, którzy się poczuli zainteresowani. A więc jeżeli pojedziesz, będziesz opowiadał Ewangelię, niektórzy cię w ogóle nie będą słuchali, ale ty poczekaj, bo ktoś może się okazać, że jest zainteresowany i ktoś cię zaprosi na obiad, na kolację i ty daj się zaprosić wtedy. Nie śpiesz się, ale tak jak czytamy tutaj w tej historii, oni przemierzali Cypr powoli, ze wschodu na zachód, szukając po drodze i modląc się o okazję, ponieważ tak jest, że kiedy chcemy głosić Ewangelię, Bóg sam tworzy, prowokuje pewne okazje, stawiając na naszej drodze ludzi. I tak tutaj również było i to jest świetna lekcja i chciałbym, żebyśmy zobaczyli. Pamiętajmy, że cały czas przywódcą jest Barnaba. Saul jest, można powiedzieć, drugą po Barnabie osobą. Jan Marek jest pomocnikiem, a więc od pomocnika przez sprawdzonego pracownika do kogo? Proszę? No, nazwijmy to tak. Nie wszyscy lubią słowo lider, ale właśnie tak, prawda? Mamy tutaj tę historię opisaną na ekranie. Co tam się dzieje? W pewnym momencie natrafiają na człowieka bardzo kontrowersyjnego. Nigdy nie odwracaj się od ludzi kontrowersyjnych. To może być dobra okazja. I tak samo było w tym przypadku. To był fałszywy prorok, Żyd, Bar Jezus, człowiek z otoczenia prokonsula Szymona Pawła, Sergiusza Pawła, przepraszam. I widzimy wyraźnie, że spotkanie z nim było tylko drogą Bożą do samego prokonsula. I kiedy czytamy o tym, zobaczymy wyraźnie, że wszystko zaczęło się od porażki, bo opisana tutaj historia pokazuje, że w pewnym momencie, kiedy dotarli do prokonsula Barnaba i Saul i zaczęli dzielić się Ewangelią, bo ten chciał słuchać, zręczny Bar Jezus zaczął podważać ich przesłanie. Łukasz pisze, zręcznie to robił. I myślę, że w pewnym momencie po prostu nie dało się mówić, ani nie dało się słuchać. Tam powstało wielkie zamieszanie. I właśnie zobaczcie, ta podróż misyjna kształtuje Saula i czyni z niego Pawła. Ponieważ od tego momentu, można powiedzieć, Paweł wchodzi w swoje powołanie, staje w miejscu wyznaczonym mu przez Boga, przejmuje inicjatywę i zwraca się w takim autorytecie od Boga właśnie do Bar Jezusa, więc do tego fałszywego proroka i mówi: o, pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich, oto ręka pańska na tobie, będziesz ślepy, do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. I natychmiast garnęły go mroki i ciemność, a chodząc wokoło szukał, kto by go prowadził za rękę. Bardzo trudna sytuacja, ale kiedy w takich okolicznościach pozostajemy ufni do Jezusa, On pokaże nam drogę wyjścia. Na sposób ludzki oni przegrywali tę batalię. Paweł mówi, że nigdy nie był zbyt wymowny. Mówi o sobie później. Ale był z nimi Jezus. I sytuacja diametralnie się odmieniła. Właśnie dlatego trudne sytuacje nie powinny nas przygniatać. One są okazją do nawrócenia innych ludzi, jeżeli my pozostaniemy ludźmi wiary. Czy masz takie świadectwo w swoim życiu? Trudna sytuacja w twoim życiu. Pozostałeś wierny Bogu, stałeś i modliłeś się: Panie, proszę Cię, obróć tylko dobremu. I Bóg to uczynił? Myślę, że mamy takich historii niemało. Ewangelizacja to oprócz systematycznego głoszenia Ewangelii wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, jest również wypatrywaniem okazji inicjowanych przez Ducha Świętego. I często są to przeciwności, od których byśmy uciekali. Ale jeżeli pozostaniemy w tym miejscu, zobaczymy Boże dzieło. I okazało się, że prokonsul był człowiekiem rozumnym, a więc kierującym się rozumem, bo Ewangelia jest mądrością Bożą. To nie są jakieś ekscetyczne głupoty, ale w tym jest Boży plan zbawienia, w tym jest mądrość Boża, która przekłada się na życie. I to światło, pomimo działań maga, którym był Bar Jezus, dotarło do prokonsula i ten człowiek się nawrócił. Nie czytamy nic o owocach z rodziny Barnaby. Nie czytamy nic o owocach zgłoszenia w synagogach, ale głównym owocem było nawrócenie prokonsula. Nie czytamy, by się ochrzcił. Nic na ten temat nie wiemy. Ale z całą pewnością miało to przełożenie na późniejszą sytuację dla Ewangelii w regionie. Drodzy bracia i siostry, jacy my jesteśmy różni. Jak to jest, że my jesteśmy na jednej kupie razem i się nie pozabijaliśmy? A to wszystko za sprawą Jezusa Chrystusa, który nas przemienił i połączył. I staliśmy się rodziną prawdziwą. I owszem, są między nami różnice, mamy różnice zdań i potrafimy nieraz ostro sobie pewne rzeczy powiedzieć, ale skupmy to bogactwo i różnorodność na tym, gdzie są nasi bliscy, niezbawieni, członkowie naszych rodzin, którzy nie mają Ewangelii, nie znają. I módlmy się o to, żeby Jezus posłał nas do nich albo kogoś z naszego zboru. Módlmy się o to. Już nie w ostatnią, ale w poprzednią środę wzywaliśmy. Chcemy modlić się o świadome, misyjne działania, takie ewangelizacyjne, z placówkami i zakładaniem nowych zborów przez nasz zbór. Z doświadczenia wiemy, że trzeba modlitwy i postu, by coś zaczęło się dziać, by zobaczyć kierunek właściwy, by dostrzec tych, którzy są potrzebujący, by odwiedzić swoje rodziny, swoich znajomych i sprawdzić, jaki jest tam grunt na Ewangelię. Ale skoro jesteśmy tak różnorodni, tak bogaci, podzielmy się tym z innymi. Nie możemy tego potencjału trzymać tylko i wyłącznie w tym miejscu. A zawsze kluczem są nasi bracia i siostry potrzebujący na wsi, w innych miastach, których możemy odwiedzić, a przy okazji dzielić się Ewangelią. To dzieło, które robi brat Zenek, Michałowo, Nowa Wola, dorożki. To wszystko są miejsca, które być może powinniśmy zaangażować nasze serce i modlić się o to, jak to w mądrości robić. Nasze rodziny, rodzinne miejscowości, to są wszystko miejsca, gdzie możemy pojechać ze zwiastowaniem Ewangelii. Nasze doświadczenia, nasze traumatyczne przeżycia, nasze próby mogą być bogatym doświadczeniem dla tych, którzy dopiero szukają Jezusa, że można przejść przez takie rzeczy z Jezusem i można odnieść zwycięstwo. Podzielmy się tym. Zbór młody w Antiochii postanowił oddać to, co dostał. Robimy tyle rzeczy już jako zbór. Mamy klub dobrej nowiny. Tam pracują ludzie, słuchajcie, i ciężko pracują. Mamy chór i tu pracują ludzie. To jest jedna z najbardziej regularnie działających służb. Dwa razy w tygodniu, nie wiem, która służba tyle działa. A więc, żeby tutaj zaśpiewać, potrzeba jest tyle przygotowań. Jest szkółka, jest młodzież, są studenci. Wszędzie potrzebni są ludzie. Więc pytam się, czy odpowiedziałeś na Boże powołanie? Bo oni nie mogą robić więcej, ale ty możesz się dołączyć. Drogi bracie i siostro, moją modlitwą jest, zaraz będziemy się o to modlili, chciałbym nas w tej modlitwie poprowadzić, aby Bóg skierował nas również ku nowym miejscom. Ewangelizacja jest wypełnieniem nakazu Jezusa Chrystusa, ale również zdrowiem dla zboru. Zdrowiem dla zboru. Chciałbym, żebyśmy mieli teraz czas modlitwy. I przede wszystkim, żeby każdy z nas popatrzył na siebie. Kim jest? Jak go Pan obdarował? Czy jest teraz w czasie przygotowania? A może ten czas już się za bardzo rozciągnął? No nie możesz całe życie się przygotowywać. 8-10 lat wystarczy bycia pomocnikiem. Czas na działanie, tak? A może jesteś już wiele lat w służbie. Jesteś zmęczony, mówisz, żeby ktoś mi pomógł, żeby ktoś dołączył, żeby ktoś przyłożył rękę. A może mówisz, ja nie potrzebuję zboru do tego, ja sobie poradzę sam, świetnie, najlepiej bez zboru. Jesteś w błędzie. Jezus działa przez zbór. Zbór rozpoznaje powołanie. Zbór błogosławi i wypuszcza. Pomódlmy się o to dzisiaj. Mając za przykład zbór w Jerozolimie, mając za przykład zbór w Antiochii i patrząc dzisiaj na siebie, zapraszam, pomódlmy się.